radiowo, naukowo.
Witam Państwa, dzień dobry, Beata Gwoździewicz, a w radiowo-naukowo dziś o muzykach i ich karierze naukowej. Co jest ważne w życiu muzyka i jak zdobyć dyplom Akademii Muzycznej, jak zrobić doktorat i zostać profesorem belwederskim sztuk muzycznych. Bo właśnie z nami jest pani profesor Krystyna Stańko.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Jesteś, Krysiu, u siebie w studiu właściwie dzisiaj, bo tylko z tej drugiej strony mikrofony, bo w niedzielę od 14 masz swój program, gdzie zapraszasz też znamienitych gości, jak ja dzisiaj ciebie, aby porozmawiać dzisiaj o tobie chciałabym porozmawiać i o twojej pracy, twoich kolegów, profesorów i wykładowców, ale też studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ale zacznijmy od ciebie. Wiele albumów nagrałaś. Do którego masz największy sentyment?
Z płytami jest tak, że to jest po prostu jakaś pamiątka, w sensie nagranie, to jest utrwalenie takiego czasu dla zespołu, też jakiegoś pomysłu, jakiejś idei. Na ogół myślę, że nie jestem w tym odosobniona. Nie słuchamy już później tych płyt.
Nie, nie słuchasz swoich płyt?
Bardzo rzadko, albo jak przychodzę do kogoś, jestem zaproszona w tak zwanych gości, to ktoś włącza moją muzykę i chce mi sprawić przyjemność, a ja się czuję wtedy tak trochę niezręcznie. To znaczy, to pewnie wynika z tego, że my przy takiej produkcji płyty troszeczkę siedzimy z tą muzyką, w sensie słuchamy niuansów, myślimy, jak to powinno zabrzmieć docelowo i w aranżacji, i w samym brzmieniu płyty, w którą stronę pójdziemy, więc każdy utwór jest przesłuchiwany przez nas wielokrotnie. I później jest taka potrzeba oddechu. Oddechu i właściwie później żyje ten materiał już takim życiem koncertowym. Więc płyt swoich rzadko w domu słucham. Czasami, gdy
ale
muszę sobie coś
przypomnieć.
Ale nam dziś zaproponuj,
proszę, dzisiaj.
Tak, ja bardzo chętnie coś zaproponuję. Na pewno to będzie coś z mojej płyty z bossanową, bo bossanowę bardzo lubię i myślę, że słuchacze też lubią, bo to szczególnie jak jest taka pora, że jeszcze nie mamy ciepełka, a trochę się zbliża, to nam to dobrze zrobi.
Możemy posłuchać teraz?
Jasne. One Not Samba w takim razie.
Radiowo, naukowo.
W naszym studiu, jak już Państwo wiedzą, Krystyna Stańko, wykładasz śpiew jazzowy i rozrywkowy w Akademii Muzycznej
lat już.
W Gdańsku.
Tak się składa.
Sama śpiewasz, też grasz na gitarze. Powiedz, jak wygląda taka kariera naukowa muzyka? Bo ty jesteś profesorem, no to łączysz i takie występy na scenie i pracę pedagogiczną.
Tak, jak już się to zaczyna, wchodzi się w ten proces, czyli złożenie dokumentacji do doktoratu, to właściwie później kolejne kroki to jest właśnie habilitacja, profesura. To jest coś, co właściwie, ja ostatnio słyszałam takie zdanie, niestety, i to u nas na antenie, że doktoraty, habilitacje i profesury to jest potrzebne nam do jakiegoś ego, więc absolutnie temu zaprzeczam. To jest na pewno bardzo potrzebne na uczelni, bo to świadczy o tym, że cały czas się rozwijamy i że te kolejne szczeble staramy się jednak zdobywać, ale na co dzień jestem dalej tą samą osobą. Moi studenci zwracają do mnie bardzo często, pani Krysiu, co jest dla mnie bardzo miłe, bo ja jestem osobą, która nie lubi stawiania między mną
pani
a studentem.
Profesor?
Czy są osoby, które tak mówią, ale ja tego też nie oczekuję i to nie chodzi też o to jakąś fałszywą skromność, tylko że w moim życiu to właściwie niewiele zmieniło. Oczywiście jest bardzo miłe, jest ważne i to też wymagało ode mnie
wysiłku
i dyscypliny, ale tak naprawdę w życiu muzyka naszą profesurą jest sprawdzenie się na scenie i to, czy publiczność chce nas oglądać, słuchać, czy kupuje bilety na nasze koncerty, natomiast na uczelni rzeczywiście jest to ważne.
A jak wygląda taka praca naukowa muzyka? Czy to jest muzyka, którą słyszymy, czy taka muzyka, o której trzeba napisać?
No właśnie, to jest i muzyka, którą słyszymy, i muzyka, o której trzeba napisać. Ja akurat pisałam o swojej płycie, jednej z, myślę, takich ważniejszych. Dla mnie to jest płyta Kropla Słowa, która łączy poezję polską z muzyką improwizowaną i jazzem. I to był dla mnie, wydawało się, temat bardzo interesujący, który sama przeżyłam, przerobiłam od momentu powstania pomysłu do pójścia do studia nagrań i zarejestrowania tego. No i kolejne wszystkie sprawy, które łączą się z płytą, promocją, koncertami i tak dalej, więc mogłam opisywać proces, który dotykał bezpośrednio mnie. Nie był czysto teoretyczną pracą, ale był pracą praktyka. No szkoda, że nie mogłam tego też zaśpiewać, ale akurat wtedy było tak, że trzeba było tę obronę zrobić na bazie tych nagrań, które wcześniej
to może
miałam.
Tego nagrania któregoś z płyty za chwileczkę posłuchamy, ale powiedz mi, jak to jest teraz z tymi młodymi muzykami, którzy przychodzą, jeszcze muzykami, no to takimi uczniami jeszcze, tak, którzy chcą się nauczyć tej muzyki. Jacy to są ludzie, którzy wybierają akademię muzyczną?
Na pewno są to osoby wrażliwe, dla których muzyka, w ogóle sztuka jest ważna w życiu. Bardzo często jeszcze też nie do końca wiedzą, co będą robić w przyszłości, w sensie na jaką muzykę się nastawią, czy będą tworzyć własne utwory.
A jakie muszą mieć umiejętności?
Może bardziej predyspozycje, bo to właściwie tego szukamy, jakiejś oryginalnej osobowości, która ma możliwość dojrzewania, dorastania, również jakiejś odwagi, predyspozycji do improwizacji. To akurat mówię o naszym kierunku jazz i muzyka estradowa. I tych osób jest bardzo dużo. Zgłasza się naprawdę no, kilkadziesiąt.
Ile
czasami
osób
ponad
na miejsce?
100. Czasami mamy 4, czasami 5 miejsc na licencjat. Ojej. I podobnie na studia drugiego stopnia, na studia magisterskie. No i to jest naprawdę garstka. Później.
Ale to jest bardzo trudna decyzja. Wybrać te 4 czy 5 osób.
Odpowiedzialność na pewno. Ja przeżywam to za każdym razem bardzo i przypominają mi się moje egzaminy do Katowic, gdzie wtedy był jedyny wydział w Polsce muzyki jazzowej i estradowej. My tutaj mamy kierunek, nie mamy jeszcze wydziału, ale chętnych jest naprawdę sporo.
Ale ty wiedziałaś, że ten jazz wtedy to jest twój kierunek.
Tak,
to jest twoje życie.
Tak, ja uczyłam się w liceum muzycznym na Gnilnej i byłam w klasie gitary klasycznej, ale właściwie gitara klasyczna była dla mnie takim instrumentem, oczywiście, który kocham do dziś, ale służył mi też akompaniowaniu sobie i czułam się też instrumentalistką. Szybko dosyć nauczyłam się grać akordów i akompaniowałam sobie jeszcze przed pójściem do szkoły.
A kiedy właśnie chwyciłaś tę gitarę pierwszy raz? Albo jaki instrument był pierwszy?
8-9 lat jakoś, tak.
To był pierwszy instrument?
Tak. No, pierwszy to sobie tam sama wydubałam, taki zrobiłam, wiesz, instrumencik. Ale
taki gitarowy
szczęście,
właśnie?
Tak, taki tak? Gitarowy, tak.
A powiedz, jak teraz się zmieniło studiowanie muzyki w porównaniu z tym, jak ty zaczynałaś?
Oj, no bardzo się zmieniło. Przede wszystkim mamy takich kierunków jak ten, na którym ja tutaj pracuję, o wiele więcej w Polsce. Nie jest to jeden, tak jak powiedziałam wcześniej, że dziewczyna z Gdańska musiała emigrować do Katowic pod koniec lat 80.
I to ciężko było
zupełnie inne miasta, zupełnie inny świat, chociaż teraz myślę o Katowicach oczywiście z sentymentem, bo tam poznałam wielu wspaniałych ludzi, mam przyjaciół po dzień dzisiejszy, ale dzisiaj jest tych kierunków o wiele więcej, bliżej domu, też dla tych, którzy chcą wyjechać nad morze, to też jest, myślę, atrakcyjne miejsce Gdańsk i tutaj studiowanie. Mam bardzo wielu studentów, którzy są w ogóle spoza Gdańska. Jakoś tak sobie ulubiło towarzystwo z Lublina.
No, Gdańsk jest
tutaj
piękny. Gdańsk jest piękny i ma dobrych wykładowców.
Tak. Moi koledzy naprawdę wspaniali. Bardzo wiele osób przyjeżdża i to nawet z Krakowa, właśnie z Lublina, z innych miast i zostają tutaj po studiach. Także myślę, że tu jest dobre
Mamy w czym wybierać i kogo posłuchać.
Tak, i mamy też środowisko, które się wspiera, myślę.
A powiedz, podejście tych młodych ludzi do nauki muzyki zmieniło się?
Z pewnością, wszystko się zmienia. Jak ja chciałam pójść na kierunek jazzowy, to jednak już dużo na ten temat, na temat tej muzyki wiedziałam i też byłam bardzo skupiona na niej. Nie to, że inne gatunki mnie nie interesowały, ale mogłam już wiele powiedzieć na temat muzyki jazzowej. A dzisiaj wydaje mi się też, że adepci nasi poznają dopiero, bo to jest też normalne. W mediach było po prostu kiedyś tego więcej. Były transmisje,
ale
festiwali.
Ale teraz jest więcej
jazzowych
możliwości, żeby tego posłuchać.
Tak, więcej możliwości, ale też jest trudniej wybrać, bo wszystkiego jest więcej. Więc jak kiedyś mieliśmy relacje właśnie z Jazz Jamboree w telewizji, no to wszyscy to oglądali. Ci, którzy oczywiście taką muzyką się interesowali. Dzisiaj telewizja publiczna myślę, że nie transmituje, może TVP Kultura czasami, ale jest tej muzyki mniej w tych mediach mainstreamowych, nazwijmy to. Dlatego ja się cieszę, że mam audycję tutaj.
Tak, my też bardzo się cieszymy, a jeszcze bardziej pewnie nasi słuchacze.
Dziękuję bardzo. Stali słuchacze, bo to już 13 rok.
Masz takich, oczywiście.
Za chwilę 13.
A powiedz właśnie, jak przychodzą młodzi ludzie na egzamin i tak stają przed tobą, przed komisją, to ty już tak widzisz, że on coś w sobie ma, ten młody człowiek, że ta iskra jest taka i to on?
Z pewnością wyczuwamy to, że ktoś ma tę iskrę. Oczywiście największa odpowiedzialność jest, żeby nikogo nie pominąć, żeby po prostu rzeczywiście taka osoba, która no może się czuje stremowana, może coś nie poszło. Czasami słychać nawet, jak ktoś nabiera, jak bierze wdech i słychać, jak ten wdech wibruje, czyli już widać, jaki jest etap tego stresu i wtedy staramy się tą atmosferę troszeczkę rozładować, oczywiście nie jakoś tam, żeby to się zamieniło w jakąś...
No ty jesteś tak ciepłą osobą,
staram się,
to,
żeby taka osoba poczuła się po prostu dobrze.
Na pewno jest zaopiekowana przed tą komisją. A potem, jak towarzyszysz takiemu studentowi w zdobywaniu kolejnych etapów, jak widzisz, jak się rozwija, podpowiadasz, w którą stronę ma pójść, bo masz takich studentów, masz takich wychowanków swoich, których ukierunkowałaś, którym pomagałaś znaleźć ten swój język muzyki.
Tak, to jest dla mnie, to jest to, co uchwyciłaś najważniejsze. Dla mnie jest, żeby z tej osoby, która przychodzi tak młodej, żeby w niej wychwycić to, co ma właściwie pięknego i indywidualnego i wyjątkowego i nad tym pracować, żeby to uwidocznić. Ja nie jestem nauczycielem, który chciałby, żeby wszyscy przechodzili przez jakiś konkretny program. Oczywiście też mamy jakiś określony zasób utworów, które wszyscy przerabiamy, żeby się na tym uczyć, sobie dobrze ćwiczyć, żeby się na tym jakby móc zakotwiczyć, ale ta indywidualność to jest coś, na czym mi najbardziej zależy i staram się ich ośmielać i też trochę siedzieć im tak na karku, że tak powiem kolokwialnie, żeby oni tworzyli, żeby się tego nie bali. Robię takie raz do roku koncerty autorskie, kiedy przedstawiają swoją muzykę i naprawdę w tej chwili ci wszyscy moi studenci coś tworzą i to jest taka dla mnie największa nagroda, że widzę, że ten świat muzyki, pomimo że nie jest łatwo, bo tak jak powiedziałam, jest duża konkurencja, właściwie ogromna konkurencja, to jednak, żeby oni, kochając to, co robią, wierzyli w to, że jeżeli temu poświęcą określoną ilość czasu i swoją pasję i będą w tym wytrwali, to prędzej czy później ta nagroda właśnie w postaci tego, że możemy to robić do końca życia, jest naprawdę wspaniała. Więc to jest oczywiście profesja dla osób, które są wytrwałe, nie
ciężka
tylko
praca.
Zdolnej, ale wytrwałe, pracowite. No i oczywiście, które wierzą w to i nawet jak przychodzi trudny moment, to trzeba się podnieść i...
To troszkę o tych trudnych momentach porozmawiamy za chwilę, a teraz czego posłuchamy?
Zobaczymy, może niespodzianka.
To prośmy.
Radiowo, naukowo.
Radiowo, naukowo, dziś muzycznie. Krystyna Stańko w naszym studiu. Pani profesor, wokalistka, gitarzystka. Cudowny, uśmiechnięty człowiek. Nasza koleżanka radiowa, można tak powiedzieć. Więc pani profesor, taka solowa kariera to marzenie studentów, przypuszczam, Akademii Muzycznej, ale to też jedna z takich, jak mówiłyśmy wcześniej, najtrudniejszych ścieżek zawodowych. To jest, tak mnie się wydaje, bo ja tego nigdy nie przeszłam, ale wydaje mi się, że wymaga to wyjątkowych umiejętności takich technicznych i muzycznych, ale też takiej odporności psychicznej, samodyscypliny, umiejętności zarządzania też własną karierą. Bo w dzisiejszych czasach to tę karierę zbudować wcale nie jest tak łatwo. Trzeba mieć takie marketingowe jeszcze umiejętności. Jak sobie radzą z tym studenci?
Oczywiście, że to jest trudne, bo ja towarzyszę tym młodym ludziom na co dzień, ale też doradzam im właśnie w taki sposób poprzez swoje doświadczenie, żeby na przykład przygotowywali tak zwany press pack, czyli taką notkę o sobie ze zdjęciami, z jakimiś linkami do swojej muzyki i tak dalej. Pokazuję im, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Dyskutujemy o tym. Oni przygotowują, wysyłają do mnie, tak jak do pani redaktor i potem sobie o tym rozmawiamy. Na ile to jest dobrze przygotowane, na ile jeszcze trzeba nad tym popracować. No, dzielę się z nimi tym, co sama jakby przeżywam na co dzień, bo ja jako czynny muzyk ciągle wysyłam różne materiały. Oczywiście, że mam menedżera, ale też jestem w tym jakby cały czas aktywna. Muszę to najpierw przygotować, żeby to wyglądało tak, jak
to
ja
nie
chcę.
Tylko talent, ale też taka pracowitość, zaangażowanie i brak takiej skrępowania w promocji siebie.
Tak, to jest trudne. To jest trudne. Często nawet jak dzisiaj są popularne te wszystkie rolki, filmiki i tak dalej. Ja nie jestem jakąś entuzjastką, ale robię to, bo wiem, że to jest znak naszych czasów. To są pewne wymogi. Organizatorzy muszą się przebijać przez całą masę wspaniałych imprez. Jest wielka konkurencja i teraz dlaczego ktoś ma pójść na ten koncert, a nie na tamten? Jak mamy sprawić, żeby się dana osoba czy dany słuchacz dowiedział, że taki koncert jest? Więc to jest naprawdę nieustająca praca.
No i bilety nie są takie tanie, żebyśmy mogli chodzić na wszystko.
Oczywiście.
I zawsze. A chcielibyśmy, choć chcielibyśmy, dlatego też jest radio.
Tak.
I ja też te twoje audycje, w których...
Staram się też promować młodych ludzi.
Tak,
pokazywać młodych ludzi. Ich taką właśnie, ich początek często. No, często bywało tak, że też pamiętam, że przeszukując mnóstwo rzeczy w internecie, żeby znaleźć dobrą muzykę do audycji, bo wiadomo, że to jest względne. To jest też kwestia gustu, smaku. Czasami są to rzeczy zupełnie nowe. Nikt ich jeszcze nie ocenił, nie docenił. Bo jak się prezentuje muzykę, która już jest doceniona, oceniona, to jest dużo łatwiej, ale jeżeli się ciągle szuka, myszkuje, to często bywało tak, że pamiętam, jak miałam wywiad z Gregory Porterem, wspaniałym amerykańskim wokalistą, który jeszcze nie był znany w Polsce, to pamiętam, że ten wywiad, kiedy tam coś zanuciłam, jakiś fragment jego utworu, mówię, a to dzięki tobie w ogóle mnie tutaj znają, żartowaliśmy oczywiście, ale to było takie miłe, że właściwie ja przez to odkrywanie ciągłe i co tydzień szukam przecież ciekawej muzyki i też się muszę przedzierzgnąć przez mnóstwo różnych utworów, które jedne są ciekawsze, inne mniej. Wiadomo, że to też staram się myśleć o tym słuchaczu, który będzie gdzieś od właśnie tej 14 do 16 też tego słuchał, żeby się tym podzielić. Oczywiście. I ja właściwie, jeśli mówię o swojej pracy na uczelni, z pracy ze studentami, to właściwie clue to jest moje doświadczenie. I właściwie to, czym się mogę podzielić, to właśnie tym doświadczeniem. I w studio, i przy pisaniu piosenek, i przy akompaniowaniu sobie, i przy koncertowaniu w kraju, za granicą, przy nagrywaniu albumów, których już też mam trochę na koncie. Zawsze dzielę się własnym doświadczeniem i podziwiam tak naprawdę, może trochę w cudzysłowie też to powiem, osoby, które tak już na przykład przychodzą na uczelnię, kończą studia i już chcą robić doktorat i już chcą tak, jakby już mają to wszystko poukładane, bo wydaje mi się, że w tym nauczaniu czy tej mojej profesji jest ważne właśnie doświadczenie. I ja bym się na przykład skupiła na tym, będąc młodą osobą, żeby jednak tego doświadczenia nabrać, żeby móc się czymś podzielić, czego rzeczywiście doświadczyłam, czy doświadczyłem, prawda? To było dla mnie bardzo ważne zawsze, więc jeżeli ktoś jest moim studentem, to wie, że ta moja wiedza i to wszystko, czym się dzielę, to jest poparte praktyką.
I wymagająca jest też.
Tak, pracą z różnymi mikrofonami, pracą z różnymi realizatorami, z producentami, z ludźmi, muzykami wspaniałymi, z którymi jestem w dobrych relacjach i których bardzo szanuję i cenię i wiem, że tu, gdzie jestem, również jestem dzięki nim. I tego też uczę moich studentów. Szacunku do swoich kolegów, takiej dbałości o to, żeby w zespole była dobra atmosfera, żeby wszyscy się czuli szanowani i docenieni.
No właśnie, jaką wybierają karierę twoi studenci? Taką solową, zespołową, czy może idą w tę naukę innych?
To jest bardzo różnie. Ja już mam też takie znane osoby, które już na rynku polskim muzycznym są...
No to wymieniają.
Właśnie nie zrobię tego. Nie zrobię tego, bo
żeby nikogo
myślę,
nie pominąć.
Tak, to by było dla mnie bardzo przykre, gdyby któryś z moich studentów się poczuł taki właśnie, a, bo pani Krysia o mnie zapomniała. Mhm. Nie, jest są...
O, i to byś musiała wymieniać i wymieniać.
Nie, może
pewnie,
nawet nie aż tak. I to też nie jest moją jakby ambicją. To nie na tym nawet polega, tylko, że to jest bardzo różnie. Niektóre osoby są nastawione na to, żeby robić właśnie taką karierę solową, indywidualną i czasami bardzo odważną, fajną, taką i z dobrym, i z zadziornym tekstem, i z ciekawą muzyką, i też z osobowością, która niejednokrotnie jest taka, powiedziałabym, dyskutowana szerzej też, ale są osoby, które się świetnie czują właśnie w takim organizmie, jakim jest zespół i pracują pod nazwami różnych zespołów, więc najważniejsze jest dla mnie to, że to są osoby, które... To jest tak, jak u mnie było w Katowicach, że ten wydział nie tworzył ludzi bezrobotnych. Myśmy zawsze się tak trochę śmiali. Żeby moi studenci rzeczywiście byli dalej muzykami, żeby ich życie było związane z muzyką, bo to jest naprawdę wspaniałe, to może być wspaniałe, twórcze, piękne życie, pomimo wszystkich trudności.
Piękny głos, takie narzędzie, o które trzeba dbać bardzo.
Tak, tak. Trzeba dbać, trzeba oczywiście o nim myśleć, ale jednocześnie wiedzieć, że to jest mój instrument, którym się wypowiadam. I że równorzędnym instrumentem może być saksofon, gitara, jeżeli ktoś gra, to też przekazuje swoje emocje i przekazuje swoją historię, swoją opowieść. My jako wokaliści mamy jeszcze ten wielki atrybut, jakim są słowa, jakim jest tekst. I ten tekst jest dla mnie bardzo zawsze ważną materią i nad tekstem rzeczywiście zatrzymuję się bardzo z moimi studentami.
Zanim jak ten ruszymy, tekst, powiedz, powstaje?
Zanim ruszymy piosenkę, to już nawet nie chodzi mi nawet o ich autorskie teksty, ale tekst w ogóle, nad którym pracujemy, nawet na etapie, kiedy robimy utwory innych kompozytorów. Czy on jest po angielsku, czy jest w jakimkolwiek innym języku, zawsze wnikamy głęboko w tekst, jego treść i to, jak dana osoba, która będzie wykonywać ten utwór, ten tekst filtruje przez siebie, co on dla mnie znaczy, jako osoby, która ma potem zaśpiewać ten konkretny tekst czy wiersz. To jest taka praca naprawdę wnikania.
Trochę jak w szkole teatralnej.
Trochę tak. No, w szkole teatralnej po prostu wnika się jeszcze głębiej, bo ja wiem, nawet tutaj w Teatrze Muzycznym w Gdyni jest przedmiot taki jak wiersz, więc to są też rzeczy, na które jest może więcej czasu, żeby je tak bardzo mocno zgłębiać, ale staram się nad tym zawsze mocno zatrzymać i troszeczkę w tym właśnie tak się bardziej, głębiej w ten temat wejść, po to, żeby później mieć już ten, nazwę to, nawyk, że jeżeli mam do czynienia z tekstem, to on jest ważny i ważne jest to, jakie on ma dla mnie znaczenie i co chcę nim przekazać.
A zdarzyło ci się zapomnieć kiedyś słowa utworu, który śpiewasz?
Nie, może zapomnieć to nie, chociaż odpukać nie wolno mówić przede mną takich rzeczy.
Przepraszam, że o to pytam.
Ale przekręcić słowo, bardzo nieznacznie na przykład. Bo ja
I wiesz, i zastanawiam się, co wtedy ten słuchacz, czy już łapie tę pomyłkę,
wiem, że to na przykład Dominik
pomaga.
Bukowski, mój przyjaciel, który jest filarem mojego zespołu, on od razu tak po prostu z nad instrumentu spogląda na mnie, bo zna te wszystkie teksty. Chcę powiedzieć, że nagrawszy, nazwijmy śmieszne słowo, 13 płyt, i ja te wszystkie teksty znam i pamiętam, to to już trochę
no to jest. Podziwiam właśnie, wiesz?
A do tego dochodzą jeszcze utwory czasami, nad którymi pracujemy ze studentami i też pamiętam. Nie zawsze, nie wszystko, ale jak tak potem na przykład ktoś się zwraca do nas z zapytaniem o koncert z materiałem z płyty, którą nagrałam na przykład 10 albo 11 lat temu, i ja po prostu biorę te nagrania, przesłuchuję i już po prostu idę na koncert i je śpiewam. Także gdzieś to w tych naszych pokładach, naszej energii, wiedzy.
Ale czasem inna aranżacja?
To akurat nie powoduje u mnie jakichś takich momentów zachwiania. Ale rozumiem to, że niektórzy ludzie mają z tym problem, bo szczególnie myślę, kiedy nie śpiewamy w swoim języku, to jest troszeczkę trudniej zapamiętać tyle. Mam taki album z piosenkami Petera Gabriela i tam jest gęsto, jeżeli chodzi o tekst. Ale też przy poezji Wisławy Szymborskiej, gdzie czasami wiersz jest naprawdę, no jest tych słów naprawdę wiele i wersów, to tylko, że Szymborska to właśnie taka poetka, której wiersze i sentencje były w Nowym Jorku w metrze prezentowane i każdy, kto się zatrzymywał, mógł przeczytać jej wspaniałe frazy. To jest tak piękna poezja, że jakby jedno wynika z drugiego. Bardzo szybko uczyłam się tych wierszy, bardzo szybko. To jest niesamowite, to jest też wielkość tej poetki.
Trudne teksty wydawałoby się, prawda? Ale jak dołoży się muzykę, zupełnie inaczej się tego słucha, jeszcze z taką aranżacją. Powiedz, a nad czym teraz pracujesz?
Teraz aktualnie jesteśmy na etapie nagrań. Nagraliśmy już 4 utwory na nowy album. Jeszcze nagramy 2 lub 3, bo to będzie taka epka właściwie. Planuję to tylko wydać na płycie winylowej i będzie to muzyka będą to utwory pianisty i kompozytora Chicka Corea w naszych aranżacjach. A dlatego sięgnęłam
nie
po tę muzykę,
doczekać.
Bo ona, dziękuję, bo to była właśnie pierwsza muzyka jazzowa, którą usłyszałam i zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. To był Chick Corea, Return to Forever z Florą Purim. I to była na pewno taka muzyka, która mnie tak popchnęła w kierunku jazzu. A później jako, nie wiem, dziewczyna tam 10 może letnia byłam na koncercie zespołu Ekstra Ball z Jarosławem Śmietaną i to też było przeżycie duże. Pamiętam, że ta muzyka od początku była mi jakoś tak bliska. Później oczywiście...
Ale zobacz, mówimy o muzyce, a ja tu chciałam porozmawiać o nauce.
No właśnie.
No ale ta muzyka jest nauką.
Oczywiście. Ja sobie nie wyobrażam, znaczy nie
bo,
wyobrażam
wiesz,
sobie.
Wiesz, ta muzyka my słyszymy i jest nam tak przyjemnie, tak. Lekko. Wydaje nam się to takie łatwe, ale to powstaje...
Czasami w pocie.
Czasem tak. No nie chciałam aż tego tak powiedzieć, ale tak myślę, że to jest... No, my widzimy tę lekkość, nie widzimy tej drugiej strony.
No i tak powinno być, na szczęście. Publiczność jest, ma doświadczać właśnie tego, że...
Nie widzimy tej pracy naukowej. Mówi się o tobie wokalistka, profesor, owszem, w akademii, tak? Ale na co dzień koledzy nie mówią do ciebie
oczywiście,
w ten sposób.
Nie. Oczywiście, że nie. Nawet tak nie myślimy. Myślimy po prostu jako o swoim partnerstwie w zespole.
Ale wiesz, tak myślę, w dziedzinie muzyki powstają też rozmaite badania.
Tak.
Są takie w muzyce i elementy i humanistyczne, i coś
oczywiście.
Z nauk ścisłych, matematyki. Nie bez powodu się mówi, że jeśli się już gra na instrumencie, to ta matematyka przychodzi nam łatwiej.
Oczywiście.
Czy można teraz mówić o jakichś takich trendach w tych badaniach naukowych?
Z pewnością. Ja wiem, że rozmawiałam z profesorem Karaszewskim kiedyś, ordynatorem neurologii UCK, który mówił, że pacjentów poudarowych leczy się na początku też muzyką, szczególnie, że zadaje pytanie rodzinie, czego pacjent słuchał wcześniej, jaka muzyka mu sprawiała przyjemność i wtedy się zakłada słuchawki i tę muzykę stara się
przekazać
pacjentowi często leżącemu. Więc jest to na pewno ważny proces. Ja myślę w ogóle, że cała nauka muzykoterapii jest na pewno tym obszarem, który jest niesamowicie ważny. Ja wiem, że muzyka może wpływać na nasz stan psychiczny i fizyczny również bardzo mocno, że dźwięki, które lubimy i które nam sprawiają przyjemność, powodują, że relaksujemy się i nasze ciało się odpręża, tak jak w medytacji. Teraz parę dni temu byłam na pięknym koncercie Jazz for Rare, który miałam przyjemność, śpiewałam na nim niegdyś, moi absolwenci też na nim występowali, bo to jest taka impreza, na której się łączy też młodych wykonawców z tymi bardziej doświadczonymi, ale cała idea polega na tym, że uświadamiamy choroby rzadkie. I Tomasz Grybek, którego syn ma taką chorobę rzadką, jest inicjatorem tej akcji. Teraz to już była 6. edycja. I powiedział mi właśnie o tym, że on zauważył, chodząc na koncerty jazzowe ze swoim synem i też z rodziną, z żoną, że Borys, bo to jest Fundacja Bohatera Borysa, bardzo się odpręża przy dźwiękach muzyki jazzowej. Mało tego, podczas koncertu na festiwalu naszym Jazz Jantar był zespół, nie polski, zespół zagraniczny, który grał improwizację, a właśnie Borys, który jest dotknięty bardzo skomplikowaną chorobą rzadką, zaczął po prostu reagować głosem z muzykami i potem basista po koncercie przyszedł i powiedział, no Borys, zaśpiewałeś ten koncert z nami. Do tego stopnia, że chciał w tym uczestniczyć, że dźwięki były dla niego tak inspirujące, czy starał się po prostu być w interakcji. Mhm. To jest niesamowite, jak dźwięki potrafią wpływać na naszą psychikę i też na nasze ciało.
Więc... No stąd też taniec przecież, tak? Ruch.
Absolutnie. To jest cała wielka, piękna dziedzina nauki, która no ja sama po sobie wiem, że jak mam taki gorszy dzień albo jak lecę samolotem i czegoś tam się trochę obawiam, to jest określony rodzaj muzyki, który mi sprawia taką przyjemność, że się naprawdę relaksuję i ufam, że wszystko będzie dobrze. Uwielbiam na przykład Liz Wright, bo ona jest taka natchniona i ten jej niski, piękny głos powoduje, że w balladzie powoduje, że po prostu myślę sobie, co ty, Stańko, wszystko będzie dobrze, wylądujesz, co tam, że wiatr i turbulencje, będzie w porządku.
A są takie dźwięki, które cię drażnią, bo masz tak wyczulony słuch, że słyszysz
dźwięki,
takie dźwięki, których
drażnią.
Zwykły człowiek nie wysłyszy może
Ja mam problem w ogóle z wysokimi dźwiękami, nie bardzo przepadam za wysokimi dźwiękami, też takie wysokie postawione głosy są dla mnie takie zawsze, że ja od razu się lekko spinam, ale tak naprawdę to chyba po prostu głośne, koncerty, imprezy powodują. No byłam kiedyś na koncercie Prince'a wiele lat temu w Niemczech. To miał się ten koncert odbywać na wolnym powietrzu, a odbył się w hali ze względu na pogodę. No to rzeczywiście to był najgłośniejszy koncert w moim życiu, chociaż artystę uwielbiałam. To było bardzo trudne i pamiętam, że wyszliśmy z tego koncertu, połowa ludzi miała plamy w ogóle na skórze do tego stopnia. No na biletach oczywiście była informacja, że mogą nastąpić uszkodzenia słuchu i tak dalej, tak jak to zwykle na biletach. Mamy takie informacje, no ale nie spodziewałam się, że tak głośny koncert może spowodować takie
niepokój. Nie był pewnie przygotowany na tę halę,
tak. W której się akustycy odbywał. Założyli takie wielkie, misiowe słuchawy.
No im było dobrze.
I było dobrze, ale to było rzeczywiście, pamiętam, że jak miał wejść w Purple Rain solo gitarowe, to ja się bałam, że to jest niemożliwe, że to solo już tam się nie ma szans w ogóle zmieścić. Przepraszam za taką dygresję, ale to jest właśnie to, jak muzyka, jak dźwięki, natężenie.
Tak,
może wpływać oczywiście na naszą psychikę, na nasze zdrowie i również na
też twoje doświadczenie właśnie, które przekazujesz teraz nam. A powiedz, gdzie ciebie będziemy mogli, kiedy usłyszeć?
12 marca to jest najbliższy koncert z moim zespołem, z płytą Eurodyka, czyli ostatnim albumem, który nagrałam w 2023. Został wydany pod koniec roku i tu będzie też moja ukraińska przyjaciółka Laura Marti, przyleci do nas. Szczególnie teraz to jest dla mnie też ważne, żebyśmy się spotkały w tym szczególnym dla Ukrainy momencie. No i potem jedziemy do Poznania też zagrać ten materiał. A oprócz tego robię koncert, taki koordynuję koncert dla pamięci Anny Domżalskiej, mojej zresztą uczelnianej przyjaciółki, wspaniałej pedagog śpiewu, z którą ponad 20 lat uczyłyśmy z naszych studentów, no i która przedwcześniej zmarła w zeszłym roku, nad czym bardzo ubolewam i bardzo mi jej brak. I razem z jej absolwentami postanowiłam, żebyśmy po prostu ku jej pamięci zorganizowali taki koncert i będzie jej 15 absolwentów, będą też grupowe piosenki. Będzie to na pewno koncert nastrojowy 15 marca, a 20 marca
gdzie?
Koncert moich studentów. Wszystko tutaj te koncerty uczelniane to w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wejściówki są bezpłatne, można po prostu wejść na stronę Akademii i spróbować sobie taką wejściówkę zarezerwować w dziale wydarzenia.
Ustawia się kolejka, jestem
na pewno,
przekonana.
Bo jest duże zainteresowanie tymi koncertami. Młodzi ludzie wzbudzają naprawdę duże zainteresowanie, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę.
A powiedz, kiedy teraz egzaminy do Akademii Muzycznej?
Będą egzaminy oczywiście w czerwcu. Wcześniej mamy dni otwarte jeszcze. Trzeba się troszeczkę zainteresować, wejść na stronę uczelni. Tam mamy regulamin, tam można znaleźć też wszystkie ważne informacje a propos czego oczekujemy, bo na przykład na śpiew to oczywiście ten egzamin najważniejszy, czyli trzeba zaśpiewać standard jazzowy, trzeba zaśpiewać piosenkę dowolną w dowolnym języku i trzeba zaśpiewać utwór w języku polskim. Jest też egzamin z dykcji i recytacji, jest jeszcze egzamin z kształcenia słuchu, więc takie predyspozycje słuchowe są
to
badane.
Wszystko jednego dnia, czy rozłożone
to jest? Podzielone, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, jak to dokładnie wygląda, bo to zawsze co roku trzeba sobie sprawdzić w naszym regulaminie. Poza tym w biurze rekrutacyjnym też takie informacje możemy uzyskać. Na początku wysyłamy materiał audio-wideo i on jest przez nas oceniany i zapraszamy już taką grupę osób, które potencjalnie wiemy, że mogą próbować się dostać na studia, żeby też oszczędzić osobom, które powiedzmy jeszcze nie są gotowe tego stresu i tej podróży i oczywiście również kosztów, wiadomo. Więc to jest tak,
taka preselekcja.
Tak, ale to jest, wydaje mi się, z korzyścią dla wszystkich.
Czyli życzę cudownych studentów, bo wykładowczyni jest przecudowna.
Dziękuję bardzo.
Więc jest o co walczyć, tylko 5 miejsc, tak?
Tak, ale jest też ze mną bardzo miła kadra nauczycieli. Między innymi jest Joanna Kniter, która też jest jedną z pierwszych wychowanek naszych studiów dziennych. Wspaniała absolutnie i wokalistka i cudowny człowiek. Jest Irka Zapolska, moja absolwentka, która też w zeszłym roku miała nominację do Nagrody Fryderyka, także swoim materiałem odważnym, jazzowym. Laureatka Jazz nad Odrą, także też duma. Także są wspaniali nauczyciele, którzy na pewno z tą młodą, świeżą krwią, która płynie w kandydatach, będą
sobie dobrze pracować. Będziemy prezentować później takich cudownych artystów. Krystyna Stańko była naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Za tę opowieść o życiu i nauce jednocześnie.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.